Słyszeliśmy dzisiaj piękny hymn o miłości. Apostoł Paweł napisał, i to nie jest pieśń, chociaż ma taką formę hymnu, ale to jest też i głęboka treść. Jak słuchałem tego po raz któryś, to właśnie widziałem tam piękną treść Bożej rzeczywistości. Wszystko to, co jest takie nam potrzebne, wiedza, poznanie, cuda, znaki, zdrowie, no wszystko, co jest potrzebne nam, to są cząstki. To jest cząstka, 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 cząstka. Nawet nadzieja jest cząstką. Nawet wiara jest cząstką. Bez wiary nie ma zbawienia. A miłość jest pełnią. Też i pieśni nasze, które wybrali katecheci i dzieci wybrały, mówiły o miłości. Ja też dzisiaj i słowo mam podobne, ale z Ewangelii Łukasza, rozdział 7, pewne wydarzenie. I chcemy spojrzeć na ten fragment, Łukasz, rozdział 7, i tam wiersz 36 i niżej, pewne wydarzenie z czasów, gdy Pan Jezus był na ziemi. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie dałeś wody dla nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. I spójrzmy na początek tego całego fragmentu, pierwsze wersety. A więc jest pewne wydarzenie. Pewien człowiek, faryzeusz, jako nie jedyny, zaprosił Jezusa do swego domu. I Pan Jezus, Bóg objawiony w ciele, wchodził do różnych domów. Ludzi bogatych, ludzi znaczących, do ludzi biednych. A więc nikomu nie odmawiał. Również i temu człowiekowi nie odmówił, chociaż powinien odmówić, dlatego że to było bardzo ryzykowne. Pójść do takiego człowieka, który jest poważany, ale w swoim prawdziwym postępowaniu jest człowiekiem niegodnym. Dlaczego jest niegodny? W tym fragmencie się pojawia wyraz grzesznica. Skąd wiadomo było, że jakaś kobieta w mieście jest grzesznicą? Ktoś powie, no bo jest małe miasteczko i się wszyscy znają, znają jej życie. No dobrze, ale dlaczego nazywają ją grzesznicą? Mogą ją różnie określać. I właśnie faryzeusz był współwinny tej naklejki. Naklejki, jaką ta kobieta otrzymała na całe swoje życie. Bo faryzeusze uważali, że są pewne przepisy prawa, pewne normy społeczne i należy się ich trzymać. I on się trzymał, dlatego był dumnym człowiekiem. Był z siebie zadowolony, co wyraźnie widać w tej całej historii. A tamta kobieta miała naklejkę raz na zawsze. Ona jest skrzywiona. Ona do nas nie przystaje. To jest grzesznica. Jej nie wolno chodzić na żadne spotkania wspólnoty tego miasta. Gdziekolwiek kto ją przyjmie, pozdrowi, przywita się, jest też grzesznikiem. Skąd wiadomo, że to była grzesznica? My nie wiemy. Dla faryzeusza grzesznicą mogła być dlatego, że jej mąż uprawiał grzeszny zawód. Jakiś to zawód mógł być grzeszny w oczach faryzeusza? Pomyślmy. Dlatego, że był celnikiem. Pracował w urzędzie celnym, był celnikiem i stąd był grzesznikiem. Bo sobie faryzeusze ułożyli, że każdy, kto współpracuje z władzą okupacyjną, rzymską, jest grzeszny. To oni sobie tak stworzyli. Podobnie dzisiaj widzimy różne oceny ludzi. Ktoś jest za kimś, ktoś jest za tym, ktoś za tamtymi i już jest zły. Drugi sort, takie dzisiaj mamy określenia różne. Zobaczcie, jak tym ludzie szafują dzisiaj po całym świecie i w naszym kraju coraz mocniej. To właśnie jest faryzeizm. Mogła żyć w konkubinacie. Ileż dzisiaj ludzi żyje w konkubinacie? I nikt ich nie nazywa grzesznikami. A ona była grzesznicą, bo być może nie miała ślubu. A więc facet, który oklejał ludzi swoją opinią. I dlatego też, gdy ona weszła przy stole, zobaczyła Pana Jezusa, dowiedziała się, że On tam jest, przyniosła z sobą coś bardzo cennego. Słoik alabastrowy, bardzo drogi. W tych słoikach wtedy właśnie, w takich alabastrowych, noszono drogocenne olejki. Olejek był wart 300 denarów, bo podobne historie są opisane jeszcze gdzie indziej, u innych ewangelistów. I tam jest powiedziane, że taki właśnie słoik, funt, 32 deko, wart był 300 denarów, czyli roczna pensja, roczny zarobek robotnika rolnego. A więc powiedzmy, jeżeli by zarabiał taki rolnik 2000 na rękę na miesiąc, to jest wart ten słoik z olejkiem, ten olejek wart jest 24 tysiące złotych. Pomyślmy sobie, że ktoś przychodzi z takim prezentem. To oczywiście jest zaniżone, bo 2000 być może więcej zarabia, ale przyjmijmy. To jest nard. Ten olejek to jest olejek nardowy. W innych Ewangeliach o tym jest mowa. A ten olejek wytwarzano z rośliny, która rosła tylko w Himalajach. Pomyślmy, gdzie Himalaje, a gdzie Jerozolima. Na wysokości 3000 do 4000 metrów. Te roślinki stamtąd zrywając, potem je szatkowano, rozdrabniano, potem je wolno gotowano. Gotowano w wodzie, w winie i w oliwie z oliwek. I powstawał specyficzny olejek, który miał zapach, ale jak się okazuje, zapach nie był taki znów bardzo taki piękny, jakby się nam wydawało, chociaż niektórym się mógł podobać. Ale do dzisiaj jest używany właśnie ten olejek, jak sprawdzałem, w Indiach i w Chinach. Na różne bóle, bóle zewnętrzne, bóle wewnętrzne, na przykład brzucha. I się go używa jako lekarstwa. A więc do dzisiaj jest znany nard. I właśnie ona to przyniosła, coś drogocennego. I spójrzmy dalej na następne wersety. Pan Jezus był przy stole, ale musimy mieć również świadomość, że stół był niski. Że właśnie, jak tu jest napisane w moim testamencie, to był grecko-rzymski zwyczaj przyjęty przez Żydów, praktykowany na uroczystych przyjęciach. Jaki to był zwyczaj? Że przy stole tym niskim, zastawionym były sofy. Pojedyncze sofy, na których się kładziono. I tam jest dosłownie powiedziane, że położył się. Nie siedział, usiadł, tylko ten wyraz oznacza położył się. A więc wsparł się tak, prawda, i teraz mógł sobie brać, jeść i wszyscy byli w pozycji półleżącej. A więc stopy jego również były na wysokości blatu, na końcu tej sofy. A więc nie tam gdzieś nisko na podłodze. I trzeba mieć tę świadomość, co się wtedy działo. I wtedy właśnie ona podeszła, a tych stóp było dużo, prawda? Oni chodzili boso wtedy, sandały zdejmowali, chodzili boso, więc tych stóp było dużo. Ale ona podeszła do Jezusa i widzimy, co robiła. Płakała. Dlaczego płakała? I z całej tej historii można się domyślać i wniosek wyciągnąć, że już wcześniej spotkała Jezusa. Musiało coś między nimi zajść. A najpewniej to zaszło, że On jej przebaczył grzechy. Że ona doznała wewnętrznej radości uwolnienia od ciężaru grzechów, a jest powiedziane, że liczne grzechy. Jakie to były, to my nie wiemy. Na pewno nie takie, o których myślał faryzeusz. Faryzeusz naklejał opinie swoje i tym ludzi dyskredytował. Ale każdy ma wewnętrzne grzechy, które oddzielają go od Boga. Robią przepaść między nim a Bogiem i są przyczyną śmierci duchowej i wszystkich stanów wewnętrznych człowieka. I ten ciężar sumienia sprawił, że Jezus gdzieś jej te grzechy przebaczył. Zrozumiała, że przebaczył jej Bóg. Że przebaczył jej Mesjasz. Musiała też i tego doznać. Że to nie jest zwykły człowiek, bo kapłan to musiałby wykonać różne czynności, by grzechy Bóg przebaczył. A Jezus czynności żadnych nie wykonywał, tylko rozmawiał, tylko słowem. A więc przyszła, by mu podziękować. O czym nikt nie wiedział. No ale faryzeusz wszystko wie. Spójrzmy na wiersz 39, on wszystko wie. Sam do siebie mówi ten dumny człowiek, gdyby ten nauczyciel rzeczywiście był prorokiem. Zaprosiłem go zgodnie z naszym zwyczajem. Jakiś to był zwyczaj. Że właśnie organizowano wtedy tak zwane sympozjony. Na czym polegał ten sympozjon? To była uczta uroczysta. Długie godziny się spędzało razem. Były te sofy, a więc się leżało, a nie siedziało tylko sztywno, leżało się, czy właśnie współleżało. I tam się odbywały różnego rodzaju imprezy artystyczne i tak dalej, tego nie będę opisywał. Ale najczęściej to były dysputy przy stole. Pamiętamy, jak kiedyś król Staś robił takie obiady czwartkowe i zapraszał różnych naukowców, różnych myślicieli, różnych twórców, aby dyskutować. I to były słynne, bo tam właśnie powstawały pewne idee, pewne myśli, wymiana zdań. I to właśnie było coś w tym rodzaju. I faryzeusz zaprosił nauczyciela wędrownego, bo było sporo w Izraelu nauczycieli wędrownych, jakichś mędrców, aby go posłuchać. I właśnie takim był Jezus i stąd nazwał go później mów rabbi, nauczycielu, mów. Więc szacunkiem się odezwał, bo zaprosił właśnie tego nauczyciela. Ale w sobie miał zupełnie inne zdanie o tym nauczycielu. I mówi, gdyby rzeczywiście on był tym nauczycielem, tym prorokiem, to by wiedział. Wiedziałby to, co ja wiem. Ja wiem, że jest to kobieta grzeszna, bo żyje tak i tak, bo to i to, bo i ta, to i tamto, a on tego nie wie. A więc monolog wewnętrzny. Każdy z nas ma monologi. I właśnie trzeba sprawdzić, ja często też siebie sprawdzam, jaki we mnie jest monolog. Tego nikt nie wie, więc możemy być uczciwi i mówić sobie to, co chcemy, bo nikt o tym nie wie. Z tym, że spójrzmy na następne wersety. Pan Jezus nagle do Szymona mówi o tym, o czym Szymon mówi do siebie. A więc Jezus nie jest prorokiem. Nie jest, nie. A co jest jasnowidzem? Pamiętamy, jak on zobaczył tam kiedyś tego Natanaela i mówi, to jest Izraelita, no prawdziwy Izraelita. Siedziałeś tam pod drzewem figowym. Albo Jan pisze w swojej Ewangelii, że Jezus nie musiał słuchać opinii o człowieku innych ludzi, bo sam wiedział, co jest w człowieku. Gdyby faryzeusz wiedział i wierzył, że Jezus to jest Mesjasz, Syn Boży, Bóg, który się objawił jako Mesjasz, oni mieli pewne pojęcia o Mesjaszu, który miał się pojawić i chyba cały czas mają, bo do dzisiaj dla nich się jeszcze nie pojawił. Nazwał go rabbi, nauczycielu, ale tak de facto to go poniżał w swoich myślach. I nagle słyszy Szymonie po imieniu. Pan Jezus do tego człowieka dumnego, który go lekceważy, mówi po imieniu. I to jest znów dla mnie bardzo ważne. Miłość stąpiła na krzyż. Taką mamy jedną pieśń. Miłość stąpiła na ziemię i kocha wszystkich. I tych biednych i potrzebujących, i tych dumnych. Kocha wszystkich. Z sympatią mówi do tego wrednego człowieka. Przepraszam za wyrażenie, ale tak go widzę. To właśnie jest wielkoduszność Boga. I tu się pojawi ten wyraz, wielkoduszność się pojawi za chwilę. I spójrzmy, mówi do niego Szymonie. A on mówi nauczycielu. A więc taka więź już bardziej osobista. I nagle jest przypowieść. Tylko trzy zdania, trzy wersety, a kilka zdań, może pięć. I widzimy pewną przypowieść. I faryzeusz słyszy, wszyscy biesiadnicy słyszą, ta kobieta słyszy, gdy mówi tak. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winny 500 denarów, a więc dość dużo, no ale nie tak dużo, może około 45 tysięcy, 50 tysięcy złotych. To nie jest tak dużo. A inny był tylko 50. A więc 10 razy różnica tych długów. Spójrzmy dalej. Nie mieli z czego oddać. Ani jeden, ani drugi. I teraz ten wierzyciel mówi, w takim razie ja wam darowuję. I tu jest wyraz darować, bardzo ważny wyraz. To jest wyraz, się powtarza przy odpuszczeniu grzechów. To jest wyraz pochodzący od łaski, od charis, łaska. Charizomai. Obdarzyć łaskawością. Obdarzyć względami. I właśnie przy odpuszczeniu grzechów jest ten wyraz używany charizomai. I to był wyraz znany, religijny, poważny wyraz dla wszystkich. To było oczywiste. I nagle oni słyszą, że ten właśnie wierzyciel staje się tym człowiekiem, który odpuszcza dług, który darowuje, obdarza łaskawością, przychylnością, jest po prostu wielkoduszny. Chcę to oddać, bo to ta rozmowa i te krótkie zdania mają no, wymowę dla tamtych słuchaczy i chciałbym, żebyśmy my również się w to wczuli. I stąd jest, który z nich będzie go bardziej miłował. No i znów tu muszę wyjaśnić niestety, bo to nie znaczy to, o czym my myślimy. To nie chodzi o miłość. Pan Jezus mówił po aramejsku. A ten język nie zna wyrazu wdzięczność. Nie ma wyrazu wdzięczność. żeby komuś coś, za coś podziękować, być wdzięcznym, to się mówiło, że go miłuje, że go kocha właściwie, kocham go. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tak samo jak Amerykanie mówią I love this, I love tamto, prawda? Znaczy, że ja to lubię. A mówią kocham. A więc wszyscy wiedzą, z kontekstu wynika, czy kocha osobę, prawda, czy też lubi coś, czy jakąś sprawę. I właśnie ten kontekst oznacza, że który z nich będzie bardziej wdzięczny. To o to chodzi. Kto z nich okaże większą wdzięczność? Wdzięczność połączona z sympatią i z miłością. Nagle my jesteśmy zachwyceni czyjąś wielkodusznością i zaczynamy go kochać, lubić. Ale nas wdzięczność przepełnia. I Szymon mówi, sądzę, że ten, któremu darowano 500, więcej. Słusznie osądziłeś. I teraz spójrzmy dalej, bo znów jest tutaj ciekawa rzecz. Zwróciwszy się do kobiety, jak gdy sprawdzałem to znów w oryginale, dokładnie analizowałem, to jest właśnie tam bardziej, że gdy swój wzrok skierował na kobietę, ale mówił do faryzeusza. Patrzył na kobietę, ale mówił do faryzeusza. A więc nie do niej mówił teraz, tylko wzrokiem ją wskazał, ale do niego cały czas mówił. I to ma wielkie znaczenie, wielką wymowę. I mówi tak, widzisz tę kobietę. Gdy ja to odkryłem, to byłem naprawdę w szoku. Na kobietę wszyscy patrzyli i byli nią zgorszeni. A były powody, żeby się nią zgorszyć. Bo raz, że kobieta niegodna, po drugie, że w ogóle kobieta. Na tych ucztach nie było kobiet. Tam ich obsługiwali mężczyźni, niewolnicy mężczyźni. Kobiety, nawet żony, mogły ewentualnie z daleka patrzeć na ucztę. Stać wśród sług, niewolników. Tu nie wolno im było wejść. A ona weszła. Dlatego grzesznica. Dalej. Zachowuje się bardzo nieprzyzwoicie. Jej postępowanie, przepisy kapłańskie w Misznie określały, że z tego powodu się można z taką żoną rozwieść. Za to, co ona zrobiła, to się można rozwieść. Więc ona przekroczyła wszelkie bariery. Weszła, dotyka stóp obcego mężczyzny w zgromadzeniu, gdzie nie powinno jej być, bo to są sami mężczyźni. Płacze. Zamiast ręcznika to sobie włosy rozpuszcza, co ma podtekst erotyczny, przepraszam, ale tak to jest w komentarzach. Włosami wyciera, stopy całuje. To jest arcyponiżające postępowanie. Arcywyzywające postępowanie. To było tak odebrane, że ja nie chcę opisywać, jak to by dzisiaj, co by trzeba było dzisiaj zrobić, żeby... Ale nie będę opisywał. I wszyscy byli zgorszeni tym faktem. Ale obserwowali, bo mówimy o patrzeniu, nie tylko kobietę, również Jezusa. Co On zrobi? A Jezus ma chłodny dystans. Leży i pozwala, aby to się działo. Nie cofnął nóg, nie kopnął. Pozwala. I oni patrząc są zgorszeni nią, ale bardziej Jezusem. Nauczyciel, nobliwy człowiek, prorok, niby Mesjasz. I taki skandal. Spojrzenie faryzeusza. Widzisz, to jest bardzo ważny wyraz tutaj. Widzisz. Ja widzę, wszyscy widzą i ty widzisz. Ja myślę to, co myślę, a ty myślisz to, co myślisz. I moje myślenie jest inne niż twoje myślenie. Moje spojrzenie przynosi mi zupełnie inny obraz niż tobie. I to właśnie jest przypowieść, to jest podobieństwo o Królestwie Niebios, o Królestwie Bożym, czyli o panowaniu Chrystusa. To, co Jezus myśli i mówi, to ma zapanować w naszych sercach, wokół nas. No tak, i wokół nas, w świecie. A tymczasem faryzeusz jest enklawą. On ma swoje myślenie, myślenie prawidłowe, twarde. I nagle Jezus chce to otworzyć. Tę puszkę chce odważyć i otworzyć. Chce tam wnieść swoje myśli. I stąd ta rozmowa. I mówi tak. Do tego domu wszedłem jako gość, ale ty nóg moich spoconych, zakurzonych, zmęczonych, poranionych, nic z nimi nie zrobiłeś. Nawet wody mi dla nóg nie dałeś. A ona łzami je kropiła. Ty mnie nie ucałowałeś, nie objąłeś mnie, nie przywitałeś. Żadnej serdeczności mi nie okazałeś, tylko chłód. Poprawny chłód. A ona nie przestaje okazywać mi jakąś wielką sympatię. Ona jest gorsząca, ta sympatia, ale jednak jest sympatia. Spójrzmy dalej. Moje głowy oliwą nie namaściłeś. A to właśnie był zwyczaj, starodawny zwyczaj w Izraelu, że gościom znacznym, zacnym polewano głowę olejem oliwą. Znamy to z Biblii. Wiemy też, że nawet na głowę Arona spływa ten olej. To była oznaka szacunku, ale też i uznania wielkości tego człowieka. Dlatego ci powiadam, właśnie dlatego, że ty tak myślisz, dlatego, że ona tak postąpiła, dlatego, że jest zderzenie tych właśnie wszystkich myśli, opinii, jest to kontrowersja, dlatego ci mówię, odpuszczono. Czyli obdarzono ją tym charizomai, tym, czym tamten obdarzył dłużników. To samo ona otrzymała, bo miała liczne grzechy. I stąd jest jej miłość. No a komu się mało odpuszcza? Kto ma mniejszy dług, no to bagatelizuje, no ale ona jednak się zachowuje tak, jakby wiedziała, co się z nią stało. I spójrzmy dalej. I teraz do tej kobiety mówi. Patrząc na nią, mówił do faryzeusza, ale mówił do niej, twoje grzechy są odpuszczone. Rozwiązane, to jest drugi wyraz, w tym przypadku używany w greckim, rozwiązane są twoje grzechy. Jesteś odwiązana, jak osioł do żłobu jest przywiązany i nie może się ruszyć. Może wszystko płonąć i on spłonie, bo sznurek go trzyma przy żłobie. Gdyby nie był przywiązany, to by uciekł. I właśnie to jest to, jesteś rozwiązana, uwolniona od twoich grzechów. I nagle współbiesiadnicy mają już inny temat do myślenia. Kim? Kim jest ten, kto używa takich wielkich słów? Słów przynależnych tylko Bogu Jahwe. Tylko On może obdarzyć łaską, tylko On może rozwiązać, czyli uwolnić od grzechów, tylko On. To jest zastrzeżone liturgicznie, biblijnie, tylko dla Boga Jahwe. Kim jest ten, który nawet odpuszcza, przebacza, rozwiązuje, uwalnia od grzechów? I spójrzmy dalej. Pan Jezus z nimi już nie rozmawia. Na ich myśli już nie reaguje. Każdego zostawia sobie samemu. Niech każdy sam odrobi tę lekcję. Już im nie wyjaśnia. To jest tak jak z kazaniami ze słowem na nabożeństwach. Potem już nie idziemy za człowiekiem i mu nie tłuczemy, prawda? Niech sobie sam lekcję przerobi, dlatego że skutkiem tego słowa, które słyszeliśmy od Jezusa, skutkiem tej lekcji, którą przerobimy, jest wiara. Jest pewność. Wiara w tego, który do nas mówi, nie lekceważenie go. Wiara w to, co on mówi, a więc jest to lekarstwo dla całego ciała, jak mówi Salomon. Wiara. Twoja wiara ciebie ocaliła. Tam jest wyraz zbawić, po angielsku save, to znaczy uratować. I po grecku jest tam właśnie uratować z sytuacji bez wyjścia. Dosłownie sozo znaczy uratować z sytuacji bez wyjścia. Spasti po rosyjsku, prawda? Uratować. A my mamy zbawić, taki religijny wyraz. A tam jest po prostu uratować. Ocaliła ciebie twoja wiara. I teraz idź w pokoju. I chciałbym właśnie na to zdanie do tej kobiety uwagę zwrócić. Wiara, czyli twoja postawa. Ty przyjęłaś to przebaczenie grzechów kiedyś. Stwierdziłaś, że jestem w tym domu. Nie wzięłaś pod uwagę niczego. Kupiłaś ten drogi olejek. Weszłaś tam, gdzie się nie wolno było wejść. Zrobiłaś to, czego nie wolno było publicznie zrobić. Bo twoja wiara ciebie motywowała do czegoś, co miało wyrazić twój stosunek do mnie. Stosunek do Boga. Stosunek do dawcy życia. Stosunek do tego, który grzechy przebacza. A więc byłaś nieopanowana, nieposkroniona, by wyrazić swój stosunek. I to właśnie jest ta żywiołowa radość i działanie ludzi, którzy się prawdziwie nawrócą. Którzy są, oni są po prostu przez całe życie żywotni. Ja lubię ten wyraz, żywotni są. I ta właśnie twoja żywotność, ta wiara, ta pewność wynikająca z przeżycia sprawiła, że jesteś tutaj. Jesteś u mnie, jesteś przy mnie. Ona cię teraz uratowała. A teraz ruszaj. Zawiąż swoje włosy, oporządź się, wytrzyj oczy i idź. Idź w pokoju. Zupełnie nowe życie. Już jej nikt nie będzie nazywał grzesznicą, tylko ją nazwą ladacznicą. To jest ta ladacznica, która się tuliła do Jezusa i tam chciała uprawiać nie wiadomo co. A to będą mówić ludzie bardzo źli. Już nie Szymon. Już nie biesiadnicy. Ale naprawdę bardzo źli ludzie będą tak mówić. Bo wszyscy obecni zrozumieli lekcję. I przypuszczam, że się zastanowili nad sobą. Czy ja jestem dłużnikiem? Zapyta faryzeusz. On się nie czuł dłużnikiem. Zawsze wierzycielem. Zawsze był najlepszy. Zawsze to do niego przychodzili z czymś, a nie on do kogoś przychodził. On nie potrzebował Jezusa. On potrzebował atrakcji na swojej uczcie. Tą atrakcją właśnie miał być Jezus, nauczyciel. I być może w nich powstała potrzeba, że jestem grzesznikiem i na przykład faryzeusz, jaki mógł mieć grzech? I gdy ja się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, grzech niezrozumienia Boga. Że on Boga nie rozumie. To jest grzech. On nie był zbrodniarzem. Czemu użyłem wyrazu zbrodniarz? Też nie bez powodu. Bo kiedyś pewien mąż Boży o imieniu Natan miał właśnie zadanie. Idź i powiedz królowi, najlepszemu z wszystkich królów. Tak. Królowi fundamentalnemu. Cały Nowy Testament później mówi, całe pisma mówią o tym królu Dawidzie. Ale powiedz temu wielkiemu królowi, że jest zbrodniarzem. Gdy on nie zabił. Ale jako król dał takie polecenia, by zginął w bitwie mąż kobiety, którą on chce pojąć za żonę. To nie jest zbrodnia? Czy Dawid nie mógł sobie sam tego uświadomić? Chyba nie mógł. I znamy tę historię. I ta historia na pewno, którą Pan Jezus opowiedział zmyśloną o tym wierzycielu i dwóch dłużnikach, na pewno się przypomniała tym wszystkim uczestnikom. Oni znali Pisma. Na pewno skojarzyli sobie, że Natan się zabierał przychodzić do króla, który mógł go zgładzić, mógł go mieczem ściąć, kazać ściąć sam na sam. I mu opowiedział Natan historyjkę, również zmyśloną, gdy pewnemu biedakowi w Izraelu bogacz zabrał jedną, jedyną owieczkę. Sam miał ich bez liku, ale tamta mu się podobała, to mu ją zabrał. I król, szlachetny człowiek, oburzył się. To jest zbrodnia, tak nie wolno, śmierci jest winien. I nagle Natan mówi: królu, ty jesteś tym człowiekiem. A więc sposób opowieści, przypowieści, porównania, podobieństwa jest po to, by człowiekowi otworzyć zmysł, by go odkorkować, by to wieczko podważyć i to przewietrzyć. I przypuszczam, że to się stało w tamtym towarzystwie tych biesiadników i Szymona. Przypuszczam, że ta kobieta wyszła wolna, spokojna wewnątrz i na zewnątrz. Być może ją szacunkiem obdarzano, być może nikt jej nie przezywał, bo być może zrozumiano i przeniesiono to do swoich domów. To było wielkie wydarzenie. To nie była zwykła uczta, to nie była zwykła dysputa, zwykłe sympozjum. To było coś nadzwyczajnego. Bo ja zrozumiałem, teraz mówi któryś uczestnik, że jestem grzesznikiem, bo i to źle zrobiłem. Teraz Szymon może powie: jestem grzesznikiem, bo ja Boga nie rozumiałem. A w czym Boga nie rozumiał? Że Bóg nas nie będzie sądził na podstawie tego, co o Nim myślimy, jak Go czcimy, jacy religijni jesteśmy, poprawni. To wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Ale będzie nas sądził na podstawie tego, jaki jest Jego, tego człowieka, stosunek do mnie. Jaki jest stosunek do mego Syna Jezusa Chrystusa? Tylko to jest najważniejsze. I stąd wiara jest cząstkowa, nadzieja jest cząstkowa, wszystko jest cząstkowe, miłość jest najważniejsza, mówił nam Paweł w 13 rozdziale do Koryntian. I to jest ta miłość, którą rozlewa Duch Święty w naszych sercach. I to wszyscy chyba znamy. Rzymian, list do Rzymian, rozdział 5 i wiersz 5. Pamiętamy ten werset, czy nie? Może Janek nam znajdzie ten werset. Rzymian 5:5. Miłość rozlewa w naszych sercach Duch Święty. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża, agape, to jest ta miłość przemyślana, rozważna, decyzyjna. To nie jest uczucie tylko, to jest decyzja. Ta kobieta się zdecydowała pójść i zaryzykować. Jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I tak właśnie bym chciał tą przypowieścią, tym wydarzeniem się podzielić i tymi wszystkimi myślami. Jaki jest mój stosunek do Jezusa i do człowieka, do innego człowieka? Czy ja kocham prawdziwie bliźniego, czy kocham prawdziwie Jezusa Chrystusa? Powstańmy i chcielibyśmy sobie teraz o tym porozmyślać podczas naszej wspólnej modlitwy.